Witam was, siostry i bracia. Dobrnęliśmy do 8 rozdziału Księgi Objawienia. To oznacza, że jeszcze wiele rozdziałów jest przed nami. Nie rozpatruję tej księgi pod względem tego, kiedy będą się pojawiać ucisk wielki, czy między tymi rzeczami będzie Kościół zabrany, czy nie zabrany. Mnie interesuje, co ta księga mówi, jak mogę skorzystać z dobrodziejstw i błogosławieństwa tej księgi. Bo jest napisane na początku, to przypomnę, błogosławieni ci, którzy czytają tę księgę. A więc to jest dla nas błogosławieństwem. Zacznijmy od pierwszego wersetu, nie będę czytał całości, ale kolejno wersety będę przytaczał, więc bądźcie uprzejmi mieć Biblię otwarte i śledzić 8 rozdział Księgi Objawienia. A gdy zdjął 7 pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Rozdział 8 kończy relację wyjaśniającą znaczenie zdarzeń, które się kryły pod pieczęciami. I złamanie ostatniej pieczęci powinno sugerować nam takie napięcie. Spodziewamy się kulminacji. 7 pieczęć. Jakaś kulminacja nastąpi. Coś się jeszcze zdarzy bardziej trudnego czy gorszego niż to, cośmy już czytali. I myślę, że jeśli tak wczytujemy się w tekst, to zaskoczenie. Spodziewamy się kulminacji jakichś zdarzeń, które mogą być trudne, przerażające, a tu cisza. Nagle zalega cisza. Przejmujące napięcie, milczenie. Jakby świat, ludzie, niebo wstrzymały oddech. To powoduje ten właśnie werset. Dramatyczne napięcie. Niebo zamilkło przed wydarzeniami czasów ostatecznych. Jaki to jest sygnał dla nas, ludzi tu na ziemi? Czy człowiek żyjąc na ziemi przejmuje się zbytnio tym, co ma stać się jeszcze? Na ogół oświecony, mądry człowiek myśli, ach, to takie pobożne gadanie ludzi wierzących, tych religijnych, może nawet fanatyków. A tu trzeba żyć. Recesja, inflacja, bankructwa, afery, choroby, wojny, bezrobocie. To są problemy, którymi żyjemy. A niebo, to nie jest najważniejsze. Zwiastowanie o tym, co nadejdzie, czego nie można dotknąć, wydaje się ludziom stratą czasu. Ale czas biegnie. Nigdy się nie zatrzyma. Boży zegar nigdy się nie zatrzyma. Dlatego niebo zareagowało milczeniem, bo w niebie wiedzą, że przyszedł moment, chwila, gdy nastąpi realizacja kolejnych planów Bożych, zdumiewających i czasami mrożących krew w żyłach. Ale znacie na pewno takie denerwujące znaczenie ciszy. Gdy nie wiadomo, co zrobić, jak zareagować, jak się zachować, czujesz bezradność. Czas jakby się zatrzymał w miejscu. Na przykład, gdy ktoś jest w szpitalu z naszych bliskich, poddany skomplikowanej operacji, a wy macie możliwość bycia tam gdzieś przy sali operacyjnej. Czekasz na wynik operacji. Chodzisz, siadasz, spoglądasz, rozglądasz się. Myślisz sobie, co tak długo? Przecież już tyle minęło czasu. Spoglądasz na zegarek, a to dopiero 10 minut. Myślisz, że to już godziny minęły. Kiedy młody człowiek ma 17 lat, to ten rok czekania na możliwość zrobienia prawa jazdy, czy prawa jazdy, wydaje się wiecznością. Jak tylko wybije dzień, albo tak 2 tygodnie przed, to już zapisujemy się na kurs, bo jak go skończymy, to akurat będzie można odebrać. Zobaczcie, to jest Sprawa czasu jest kwestią tego, na co oczekujemy. Niebo zamilkło. Niektórzy próbują powiedzieć, tak, a czy to jest prawdziwy czas? A może to nie jest prawdziwy, bo to, może ten czas, te pół godziny należy policzyć według takich relacji nieba, gdzie jeden dzień to 1000 lat, a 1000 lat to jeden dzień. No może gdybyśmy tak policzyli te 30 minut, no to dałoby to 21 lat. Ale to są tylko spekulacje. Ja myślę, że to jest prawdziwy czas. 30 minut. I najlepiej tak to rozumieć. Za dużo nie dodawać. Ja sądzę, że jak Bóg przekazywał Janowi poselstwo, to wiedział, że my się takim czasem posługujemy na ziemi, a nie niebiańskim, czy czasem zamiennym. 1000 lat na jeden dzień sobie zamieniamy, albo odwrotnie. A więc niektórzy, jak myślą, że mają jeszcze 1000 lat czasu, żeby wszystko uporządkować, to mogą nie zdążyć. To nie ten czas. I widziałem 7 aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im 7 tron. Jan po raz kolejny przypomina nam, widziałem. To nie jest coś, co mi się wydawało, co sobie wymyśliłem. Miałem jakąś wizję, może mi się śniło. No wizję tak, ale to może były jakieś halucynacje. Nie, on powiada, jestem tego pewien. Na niebiańskiej scenie pojawia się 7 aniołów. Stoją przed Bogiem. Dano im 7 trąb. Prawdopodobnie można przyjąć, że są to archaniołowie. Nie wyróżniają się w Biblii szczególnie. Są wymienieni zawsze przy jakiejś ważnej sytuacji. Księga Judy Nowego Testamentu, 9 wiersz, przypomina, że jest tam wspomniany archanioł Michał. W Objawieniu 12 rozdział jest powiedziane również o archaniołach. Księga Daniela mówi o wielkim księciu. Łukasz z kolei powiada, że anioł Gabriel przyszedł do Marii i przyszedł też do Zachariasza. W Tesaloniczanach, 4 rozdziale, apostoł Paweł powiada, że przy końcu wieków będzie towarzyszył nam głos archanioła i trąby Bożej. 7 aniołów jest przygotowanych, by wykonać zadanie, które będzie serią Bożych sądów. I jest to pokazane w obrazie 7 trąb. Kiedy zadmą w trąby, nastąpią kataklizmy o charakterze eschatologicznym. W Starym Testamencie znamy też skutki trąbienia w takie szczególne trąby. Kiedy Bóg zawarł z ludźmi Starego Przymierza właśnie przymierze przez danie im 10 przykazań, to ogłosił to, że donośnym dźwiękiem trąby obwieściły najważniejsze zdarzenie. Kiedy wkroczyli do ziemi kananejskiej, to trąby odegrały ważną rolę w zdobyciu Jerycha. Oznajmiły Jerycho zdobyte. Kiedy nastąpi wielki dzień Izraela i rozproszeni zostaną zgromadzeni, jest powiedziane w księdze Izajasza, również to trąby oznajmią. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni z ziemi asyryjskiej i rozproszeni z ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze. Chcę jeszcze raz podkreślić, siostry, bracia, czytajmy Biblię i czytajcie wiadomości, ale w sposób specyficzny. Próbujcie z tych wiadomości wyciągać informacje, o których Biblia mówi, a które są przemycane w tych wiadomościach często nieświadomie. Ale ja wiele takich już informacji znalazłem, które naprawdę potwierdzają, co zapowiedział Bóg. Trąba zapowie też dzień pojednania, dzień pochwycenia wierzących. List do Koryntian, 15 rozdział. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w oka mgnieniu. Na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Na głos każdej z tych trąb ziemia zostanie poddana pewnemu osądowi. Obrazy są przerażające. I odczytuję te obrazy jako kulminację naszego zbawienia i takie hasło: Bóg nadchodzi. Nawet gdy tego nie chcemy zauważyć, Bóg nadchodzi. Ale są ludzie, którzy chyba posuwają się za daleko. Kilkanaście dni temu słucham kazania człowieka, o którym słyszałem, że dobry kaznodzieja, i powiada: jestem przekonany, że ci, co tutaj siedzą, zobaczą powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I to z taką stanowczością powiedział, jakby to miało być jutro. Nie wiem, czy miał objawienie, ale z tego mi się wydaje, że nie. Bo Pan Bóg powiedział, że nikt o tym nie wie i nikt nie wyznaczy daty. I takich spekulacji dokonywać nie wolno. Dźwięki pierwszych czterech trąb dotykają, jakby w cudzysłowie to ujmę, nieożywionej części stworzenia. Trzy następne trąby bezpośrednio dotykają ludzi, ale te trzy następne są w dziewiątym rozdziale uruchomione. Wydarzenia przebiegają podobnie jak przy zdejmowaniu pieczęci. Na dźwięk każdej z trąb, tak jak przy zdjęciu pieczęci z księgi, coś się zdarza. I przyszedł anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu, to trzeci wiersz, wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. Pojawia się anioł z potrzebnymi akcesoriami. Złota kadzielnica, modlitwy wszystkich świętych, kadzidło. I składa ofiarę na szczególnym ołtarzu przed Bogiem. To piękny obraz modlitw ludzi wierzących, świętych. Psalm 141, wiersz 2 powiada: niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Nie musimy być zasmuceni, gdy nie widzimy efektów naszych modlitw. To już wielokrotnie ostatnio powtarzam. Nasze życie modlitewne jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania ludzi tu na ziemi. To jest jedna z naszych niezwykłych broni przed Bogiem. To wzbudza naszą wiarę, ufność. To nie jest zmarnowany czas. Chociaż mamy czasem wrażenie, że no jakby się do sufitu modlił. Te modlitwy nigdy nie zginęły. Zadziwiające, że dopiero tu się dowiadujemy, co się z nimi naprawdę dzieje. Są zachowane. I anioł przynosi je do tego ołtarza ofiarnego jako wspaniałe kadzidło, jako wspaniały dar. Nie zginęły, nie rozpłynęły się w kosmosie. I unosi się wonność z tych modlitw. Czasem sobie myślisz, ta moja modlitwa taka nieskładna, tremuje się, więc ten mój język też jakiś nieskładny, a może będą się śmiać ze mnie, jak będę się głośno modlić. To jakoś nie ma znaczenia, to jakiś groch o ścianę. A nieprawda. Werset psalmu mówi: ten biedak wołał, a Pan go wysłuchał. Cóż ten biedak miał do zaoferowania? Pewno płaczliwy głos i: Panie, ratuj! Panie, pomóż! Czytajcie ten psalm. Następuje przesyłka zwrotna. Anioł rzuca kadzielnicę na ziemię z Bożą odpowiedzią. A więc te modlitwy z tej kadzielnicy wracają na ziemię. Bo wielu świętych wzniosło taki głos, jeśli pamiętacie szósty rozdział: Panie, czemu nie pomścisz? No taka jest chęć w człowieku. Doświadczyli wielu złych rzeczy. Byli może prześladowani. Nie traktowano ich serio. Myśleli, że są wierzącymi, ale trochę tak wystawionymi na pośmiewisko. I mówią: Boże, czemu nie reagujesz? A Bóg powiada, mam swój czas. Oto przyszedł czas. I dał polecenie aniołowi, rzuć to na ziemię. Najbardziej błaha modlitwa, jak się komuś wydaje, albo ta najbardziej dramatyczna, nie umknęły uwadze wszechmogącego Boga. Nie czujcie się sfrustrowani, zdegustowani. A tyle lat się już modlę. Może do końca życia się przyjdzie o coś modlić. A jednak Bóg o tym nie zapomniał. I kolejny, czwarty, piąty werset. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienie ziemi. Oto stała się rzecz, dla której ci aniołowie z trąbami byli przygotowani. Bóg nie spoczął w wygodnym fotelu, nie zostawił świata losowi własnemu. Bóg ma kontrolę nad światem. Bóg wie, co dalej zrobić. Nadal rządzi mocną dłonią, prowadzi do wielkiego celu. Wśród może gwałtownych wstrząsów, może cierpień, ale prowadzi. To się nie wymknęło spod Bożej kontroli. A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, sposobiło się do tego, aby zatrąbić. I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią i zostały rzucone na ziemię. I spłonęła 1/3 ziemi. Spłonęła też 1/3 drzew. I spłonęła wszystka zielona trawa. 10 strasznych plag Bóg kiedyś zesłał na ziemię egipską. To już świadczy, że zapowiedź takich zdarzeń jest realna. Rabunkowa gospodarka dzisiejszych czasów doprowadza do rzeczy dramatycznych. Na przykład w 1901 roku, kiedy zaczęto wycinać Puszczę Amazonii, to w południowo-wschodniej Europie spadł deszcz podobny do krwi. Zawierał czerwony piasek Sahary. Dziś kwaśne deszcze to już właściwie codzienność, a ich zabójcze działanie jest już znane. A więc to pierwszy z aniołów i pierwsza taka plaga, która dotyka ziemi. Za chwileczkę powiem, co to znaczy, bo to nie oznacza, że wszystka zieleń na tej ziemi została zniszczona. Tam jest jedno bardzo ważne stwierdzenie. 1/3. I trzeba w tym kontekście czytać działanie czy skutek tej plagi. I zatrąbił drugi anioł. I coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza. A 1/3 morza zamieniła się w krew. To jest dla mnie tak bardzo podobne do wybuchu bomby nuklearnej albo do wybuchu wulkanu. Są takie superwulkany, które mogą spowodować potężne zniszczenia i geolodzy potwierdzają, że w okolicach Indonezji kiedyś miał miejsce taki wybuch, który strasznie dużego zniszczenia dokonał. A więc na skutek wylania drugiej trąby zostaną zanieczyszczone i zniszczone olbrzymie akweny na ziemi. Dojdzie do gigantycznych katastrof supertankowców. Zatrute zostaną zasoby mórz, szczególnie ryby dostarczające przecież bardzo dobre białko, którym się człowiek może odżywiać. Ulegnie zniszczeniu spora część floty, jaką świat dysponuje. Powtórzy się to w zwielokrotnionej mocy, jak przejście przez Morze Czerwone. Informacja, że spłonęła 1/3 ziemi i drzew, wskazuje, że jest to jednak częściowy sąd, tymczasowy, nieostateczny. Ciągle powtarza się to stwierdzenie. 1/3, czyli jeszcze wiele rzeczy zostanie, które będą gdzie się będzie mógł człowiek schronić, ale wielki kataklizm nie ominie ziemi. I zatrąbił trzeci anioł i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. Są dwa poglądy wśród komentatorów. Jedni próbują tłumaczyć, że ta spadająca gwiazda to szatan. Sięgają do 14 rozdziału Izajasza, 12 wersetu i tam znajdują jakby paralelę. Inni, że to kometa czy meteor. Jeszcze inni, że to pociski balistyczne wysłane ze stratosfery. A czy umiemy się zadowolić tym, co Jan mówi? Coś spadnie. Czy to będzie meteor, czy to będą wojny gwiezdne. Coś, co spowoduje potężne poruszenie. To spowoduje wielkie zniszczenia. Człowiek dysponuje takimi możliwościami, że sam siebie może unicestwić na ziemi i to, co, czym dysponuje, jest w stanie zniszczyć ogromną część ziemi. Jest to trzecia wizja strasznego Bożego sądu. Jan ogląda ponure zniszczenie. Jest objęte tym zniszczeniem ziemia, roślinność, morze, zwierzęta, ryby, okręty, statki różnej, większe, mniejsze. Rezultatem trzeciej tej trąby, jej zabrzmienia, jest zniszczenie rzek, źródeł wód. I ta terminologia jest w ścisłym związku z tym, co powiada Jeremiasz. Dlatego ginie ten kraj, jak jest wypalony jak pustynia. Dlatego, że porzucili mój zakon, który im dałem, nie słuchali mojego głosu i według niego nie postępowali, lecz kierowali się uporem swojego serca i szli za Baalami, jak ich nauczyli ich ojcowie. Dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja nakarmię ich, to jest ten lud, piołunem i napoję ich wodą zatrutą. To nie jest wymysł tylko Jana, co on widział. Bóg to dużo wcześniej w księdze Jeremiasza zapowiada. Czy w czasach obecnych takie totalne ekologiczne zatrucie wielu elementów tej ziemi nie jest podobne do już tej trąby? Przecież już dziś istnieją setki sposobów, by środowisko naturalne zniszczyć. Tekst używa też określenia piołun. Wielu pomarło od tych wód. Być może, że to jest właśnie skutek jakiejś broni, która może być bronią chemiczną, ale o bardzo ogromnym zasięgu czy ogromnej możliwości. Mnie się to skojarzyło trochę z Czarnobylem. Ogromny teren zniszczony, ogromny teren wyjałowiony i zakażony. Nie wolno tych sygnałów, które Biblia przekazuje, lekceważyć. Powinny one otrzeźwić wielu ludzi w tym technicznym szaleństwie. Człowiek sam siebie jest w stanie zniszczyć. Oczywiście, że to się nie wymknie spod Bożej kontroli. To ci aniołowie będą mieli z Bożego polecenia kontrolę, co ma ulec zniszczeniu, a co nie. Ale człowiek w szaleństwie swoim, zachwycie technologicznym, czasami zapomina o tym. Powstają takie różne futurystyczne filmy pokazujące właśnie takie zagrożenia, jak to się mogłoby skończyć, gdy coś się wymknie spod kontroli laboratoriów. A to jakaś bakteria wymyka się nagle z laboratorium, a to się kiedyś wymknęły pszczoły morderczynie, dziś już nie do opanowania i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że widzieliście takie katastroficzne filmy, więc nie będę przytaczał tutaj ich przykładów. I zatrąbił czwarty anioł i ugodzona została 1/3 słońca, 1/3 księżyca, 1/3 gwiazd, tak iż 1/3 ich część zaćmiła się i dzień przez 1/3 część swoją nie jaśniał, podobnie i noc. Wybuchy nuklearne, próby nuklearne, bo właściwie wybuchów nie ma, jeszcze się tak na dobre nikt nie odważył poza jednokrotnym, dwukrotnym użyciem na Hiroshimę i Nagasaki. No ale dzisiaj już lepsze są urządzenia, które mogą zniszczyć życie. Wielkie pożary mogą na wiele miesięcy spowodować zaćmienie, słońce nie będzie świecić. Przykład tego mieliśmy w Kuwejcie. Kiedy Hussein wycofywał się z Kuwejtu, podpalił około 400, jeśli się nie mylę, a może i więcej, szybów naftowych. Kuwejczycy nie umieli sobie z tym poradzić. Przez kilkanaście miesięcy płonęły te szyby naftowe. A co się stało w Kuwejcie? Przez wiele miesięcy ludzie nie widzieli słońca. A co się zaczęło dziać z ludźmi? Pojawiły się na ich skórze wrzody. A to jest w Księdze Objawienia opisane. To już jest dokładnie opisane. Ludzie zaczęli chorować. Organizm nieprzystosowany do braku światła zachowuje się dramatycznie. Dziś już wiemy, że istnieje taka choroba, która jest głównie przypadłością Skandynawów, zwłaszcza tam na dalekiej północy. Brak światła, pół roku zorza polarna. Ludzie zaczynają chorować, źle się czują. W Polsce słyszałem, że już też takie gabinety powstały, gdy długo, dzień jest bardzo krótki i mamy długo zmierzch. Ludzie muszą znaleźć się w takim pomieszczeniu, gdzie jest bardzo intensywne światło, które pomaga im uwolnić się od tego stresu z powodu braku światła. A więc to nie jest coś, co może się okazać, że tylko jakimś wymysłem Jana. Mamy zresztą przypadek Egiptu. Ciemność jest zawsze postrzegana przez proroków jako Boży sąd. Joel na przykład ogłasza: bliski jest dzień Pana w dolinie sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. To nie jest tekst, który się pojawia dopiero w Księdze Objawienia. Bóg cały czas przypomina, a ludzie lekceważą to. Nie chodzi o to, że teraz będziemy bali się i oczekiwali tych zdarzeń, ale co z nami, z naszą relacją, ja i Bóg. Jak jestem przygotowany? Czy mnie to wszystko przeraża i myślę sobie, a niech sobie tam mówią, najważniejsze to jest życie. Przecież żyć trzeba, muszę zorganizować to, tamto. No i wtedy muszę przypomnieć, czy widzieliście trumny z przyczepą? Jakoś nie. Ludzie zbierają rzeczy, gromadzą, potem rodziny się kłócą, obrażają, po sądach się włóczą. Nie myślą o Bożym Królestwie. Przerażające jest to, że ludzie wierzący wcale nie są od tego wolni. Aniołkowie, nie jesteście od tego wolni. Nam też taka zazdrość towarzyszy. A czemu on dostał, a nie ja? Amos potwierdza to. W owym dniu, mówi Wszechmogący Pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe i mrokiem okryje ziemię w biały dzień. Ta ciemność egipska zapowiadała całkowitą ciemność na ziemi. Przez odwrócenie się od Boga dobrowolnie ludzie wybierają sobie ciemność. I tu już w sensie duchowym. Ludzie umiłowali ciemność. Ewangelista Jan, ten sam Jan, uważam, że ten sam Jan, bo czasami niektórzy myślą, że to nie był ten sam Jan, powiadają, że światłość, on powiada, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Tak, jeśli człowiek się odwraca od Boga, to bezpieczniej czuje się w ciemności, niż gdy jego życie zostanie oświetlone, wyraźnie oświecone, gdy coś Bóg powie, coś trzeba z tym zrobić, a w ciemności można jakoś się jeszcze ukryć. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi. Gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. Jest to wołanie z niewidzialnego świata, skierowane do świata widzialnego. W niektórych przekładach nie jest powiedziane, że to orzeł, tylko anioł. Ten obraz lecącego orła nad ziemią jest dla mnie takim obrazem ewangelizacji dla całego świata. I pierwszy raz miałem takie skojarzenie, kiedy mieliśmy w Polsce, a to było już dosyć dawno, ewangelizację satelitarną Billy Grahama. To było przesłanie na cały świat. Myślę, że to był ten orzeł, satelity. Gdziekolwiek byliśmy, mieliśmy przekaz Bożego Słowa. Dziś jest to jeszcze bardziej uproszczone. Mamy internet, mamy możliwości przekazywania z każdego miejsca praktycznie poprzez internet zwiastowanie Bożego Słowa. A więc głos skierowany ze świata niewidzialnego do świata widzialnego. Czuwajcie, bądźcie przygotowani. To wszystko będzie się zdarzać. W jakiej kolejności? Ja nie ustalam dat, terminów, ani nie wyznaczam, kiedy to się zdarzy, ale się zdarzy. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. W okresie, w którym żyjemy, który nazywamy okresem łaski, trudno nam sobie wyobrazić czasami takie katastrofalne sądy, ale Boże Słowo jest jasne, zrozumiałe, konsekwentne, a Bóg jest łaskawy. Ale chyba trochę przesadzam, że trudno sobie wyobrazić. Ostatni tajfun, który przeszedł nad Filipinami, to jest coś, co się bardzo dawno nie zdarzyło. Taka prędkość wiatru nie miała miejsca bardzo dawno. Te kataklizmy w każdej chwili mogą przyjść. Co wtedy? Zawołamy: góry i pagórki, przykryjcie nas, bo nie jesteśmy gotowi. Panie Boże, jeszcze chwila, ja jeszcze zdążę uporządkować, ja jeszcze coś ponaprawiam, ja jeszcze tylko pobiegnę tam, z tym się pogodzę, tu przeproszę i dobrze, to już niech się tak stanie, bądź wola Twoja. Ale daj mi jeszcze czas. Bóg powiada: dawałem tej ziemi czas bardzo długo. Kiedy odzywają się te trąby i została poddana za każdym razem 1/3 część czegoś, to nie wszystko zostanie zniszczone, tylko 1/3 część. Bo Bóg chce dać człowiekowi jeszcze czas opamiętania. Na tych 2/3 jeszcze ma możliwość zweryfikowania swego życia, naprawienia wszystkiego. Chciałbym, byśmy my byli gotowi już teraz, a nie czekali, aż te sądy przyjdą. Ale czasami można tak usłyszeć: gdyby był Bóg. Człowiek jest gotów jeszcze oskarżać Boga za to, by siebie usprawiedliwić, że żyje w grzechu. Ale Bóg powiada: cały czas mój głos brzmi. Mój anioł tak naprawdę cały czas niesie swój głos. Tam przez środek nieba setki satelitów przekazują informacje, z których możemy korzystać. I w Biblii możemy przeczytać: jeśli będziesz przestrzegać, to ja będę błogosławić. A jeśli nie, to Bóg jest konsekwentny. Osądzę. Opisane sądy nie są abstrakcją. Jak widzimy tylko z takiej pobieżnej lektury, że w zasadzie aniołowie nie są potrzebni. Naprawdę my sami możemy zrobić każdą z tych klęsk. Sami możemy doprowadzić do takiej klęski i mając techniczne możliwości w 100% tę wizję zrealizować. I tu następuje pauza w realizacji kolejnych planów. Chwila wytchnienia dla ziemi, dla ludzi. I to jest znaczące dla tej księgi, dla poselstwa Boga. Zawsze, kiedy Bóg ogłasza jakiś sąd albo go przeprowadza, potem daje chwilę wytchnienia. Boże Słowo powiada, gdyby Bóg nie oszczędził, nikt by się na ziemi nie ostał. Ale Bóg jest miłosierny, łaskawy. Doświadczyliśmy tej Bożej łaskawości, Bożej miłości. I ta pauza jest nam też ludziom wierzącym potrzebna. Zweryfikować swoje życie, uporządkować, stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, jestem gotowy. Gdyby tej pauzy nie było, Boże Słowo powiada, nikt by się nie ostał. Gdy przychodzi ten czas i jeszcze mają zatrąbić następni aniołowie, mamy chwilę wytchnienia, aby przemyśleć, jak wygląda nasze życie. Nikt z nas nie wie, jak to długo potrwa, jak długo będziemy mieli błogi spokój. Tu mamy błogi spokój, gdzie indziej setki, tysiące kilometrów ludzie nie mają błogiego spokoju i mogą powiedzieć, tak, rzeczywiście, gdzie jest Bóg? Jest. On ciągle mówi, a ludzie to lekceważą. Myślą sobie, a ci fanatycy zawsze gdzieś z czymś wyskoczą. Nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałem, że jeden człowiek wyszedł z plakatem w Nowym Jorku, powiesił go przed sobą i głosił, jutro będzie koniec świata. Policjant go aresztował. Powiada, jak jutro nie będzie końca świata, to cię nigdy już więcej nie wypuszczę. Ten człowiek chciał, no tak, podreperować swoją duchowość. A inny powiedział, mam tutaj proroctwo i chciałbym wydać książkę. Był rok 1843, a wydawca mówi, dobrze, to my ją wydamy w 1844. Kochani, ludzie usiłują Boga wyprzedzić. Ale gdy mamy tę pauzę, w której możemy się wsłuchiwać w Boże Słowo, wczytywać się w to Boże Słowo, nie bójcie się czytać Księgi Objawienia. Ona nie jest księgą, by straszyć nas. Pokazuje ogromne dramaty. To jest przerażające. Dla kogo? Dla tego, kto nie jest z Bogiem pojednany. Człowiek pojednany z Bogiem, nawet gdy przyjdzie trudny czas, wierzę, że przebrnie przez niego. Ja nie wiem, jak się ja bym w danej sytuacji zachował. Chcę wierzyć, że jestem na to przygotowany, ale tak naprawdę moje ciało może się dramatycznie bronić. I każdy z nas pewno siebie nie zna tak do końca, jakby się zachował. Dlatego ta mocna wiara, pełnia Ducha Świętego, prowadzenie Jezusa Chrystusa jest rękojmią dla naszego życia. Że przebrniemy, że nie tylko my, że miliony ludzi, miriady, miriad ludzi zbawionych jest w wieczności. To nie tylko kilka zborów, jakiś niewielki kościół, to jest zdumiewające i zachęcające. Spotkam ludzi, których nigdy w życiu nie widziałem. Mam taką nadzieję. Spotkam takich, z którymi będzie wielką radością chwalić Wszechmogącego Boga. Nie będzie tam wiele czasu, jak wam mówiłem, na zachwycanie się tym, ale wspólnie wielbić będziemy Boga. Chcemy wspólnie uwielbić Wszechmogącego Boga, że jest pełen miłości dla nas, ludzi, którzy powiedzieli Bogu, tak, chcę czekać na Ciebie, Panie, kiedykolwiek by się to zdarzyło. A jeśli nie przyjdziesz za mojego życia, to ja chcę być tam, w tym miejscu, gdzie razem z innymi oczekujemy, że przyjmiesz nas do swego królestwa. My uwielbijmy Boga.